Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dobre książki.
Przed mikrofonem Katarzyna Fortuna. Telefonicznie łączymy się z Elżbietą Kalinowską, która przetłumaczyła Drzewo krwi, Kim de Lorison. Książka ukazała się niedawno nakładem wydawnictwa literackiego. Właśnie ma swoją krakowską premierę. To jest zadanie właściwie niewykonalne. Zastanawiałam się, co sprawiło, że podjęłaś się tego tłumaczenia i jak wielu germanistów, z którymi rozmawiałam, mówi, że książkę w twoim tłumaczeniu czyta się lepiej niż w niemieckim oryginale.
Dzień dobry.
Dzień dobry przede wszystkim.
To ja może, Kasiu, zadam od razu pytanie nieprzetłumaczalne, bo...
Bo tak wiele jest stylów, języków, opowieści, poezji. To jest taka książka potwór, jeśli chodzi o styl, słowo. I wcale nie myślę tutaj o niebinarności osoby autorskiej, bo to myślę, że za chwilę powiemy, jak sprytnie sobie poradziłaś tutaj, używając pewnego zabiegu właśnie z formą ono. Prawda? Jeśli mówimy o osobie niebinarnej, niebinarnej osobie autorskiej, ale wydaje mi się, że to jest książka niezwykle trudna językowo. Mogę sobie tak to wyobrazić, czytając twój doskonały przekład, który mam wrażenie, że dzięki właśnie językowi, który znalazłaś, i stylowi, jest dla nas bardzo jasny i dobrze się czytający mimo tej całej swojej złożoności formy.
Zadałam to pytanie nie bez powodu, dlatego że wiele osób, z którymi rozmawiałam, mówiło, że jest ona nieprzetłumaczalna właśnie ze względu na ten niebinarny język.
No wiedziałam, że tak powiesz, tak.
Ale o tym rzeczywiście za chwilę. Natomiast oczywiście zawsze jest tak, że w każdym tłumaczeniu coś ginie. I nawet przekłady kongenialne są zawsze przekładami i nigdy nie jest to jeden do jeden. Więc jest to kwestia pewnych naszych wyborów, co poświęcimy, a czego rzeczywiście w przekładzie oddać się nie da. Na przykład takim problemem, który podnosili wydawcy, którzy chcieli tę książkę kupić, ale ostatecznie nie kupili, był dialekt szwajcarski. Mówiono o tym, że no właśnie, że ponieważ ta książka jest częściowo pisana dialektem, no to przecież tego się nie da przetłumaczyć. I rzeczywiście ten dialekt szwajcarski w tej książce występuje, natomiast mamy takie szczęście, my tłumacze, no bo przecież nie tylko ja, ta książka została przetłumaczona na 17 języków.
Tak, to może jeszcze wspomnijmy, bo nie powiedziałam, że ta książka stała się tak głośna po tym, jak otrzymała niemiecką nagrodę książkową Deutsche Buchpreis na frankfurckich targach książki i później dostała jeszcze nagrodę szwajcarską, 150 tysięcy sprzedanych egzemplarzy i posypały się wtedy właśnie te tłumaczenia po tej nagrodzie, bardzo ważnej przecież dla rynku księgarskiego. To jest często tak, że ta nagroda wyprzedza potem literacką nagrodę Nobla.
Zgadza
czy poprzedza raczej.
Zgadza się. I przy czym rozmawialiśmy też o tym na spotkaniu autorskim poświęconym tej książce, spotkaniu autorskim bez autora, że ta nagroda jest... Nie chcę użyć słowa konserwatywna, ale jednak to jest nagroda za najlepszą, podobnie jak Polska Nike, za najlepszą książkę danego roku. I dla mnie było to wydarzeniem świadczącym o tym, jak się zmienia literatura i że pozwalamy wchodzić językom używanym przez nas na co dzień do literatury. jak zmienia się, jak się otwiera, że właśnie dostała tę nagrodę książka, która jest jednak bardzo nowoczesna. A wracając do języka, do dialektu, no to rzeczywiście występuje on w tej książce, natomiast na nasze tłumaczy właśnie szczęście jest używany, to jest taka w językoznawstwie takie hasło, język przedmiotowy, to znaczy to jest język, który się bada i opisuje. I to pozwala, ponieważ autor używa tego języka właśnie w tym charakterze, opisuje go za pomocą niemczyzny, tłumaczy go na niemiecki, no bo przecież dialekt szwajcarski nie jest zrozumiały dla Niemca z Niemiec. Jest przesycony słowami z francuskiego i słowa, wyrażenia, no to wszystko jest inne, to jest jakby zupełnie odrębny język, więc Niemiec go nie zrozumie. I autor go tłumaczy na niemiecki, co nam tłumaczom pozwoliło opisać dialekt szwajcarski za pomocą swojego języka, bo prawdopodobnie gdyby ona została napisana w dialekcie szwajcarskim, nie podjęłabym się tego. Jest rzeczywiście bardzo różna w języku, dlatego, że jest w niej język osoby narratorskiej, jest w niej język dziecka. Są całe duże fragmenty, gdzie narratorem jest dziecko, którym była osoba narratorska. Są fragmenty stylizowane na język bardzo prosty i używany przez ludzi, którzy językiem się nie parają. Matka osoby narratorskiej jest fryzjerką, która podjęła się karkołomnego zadania stworzenia drzewa genealogicznego swoich przodkiń i sięga to drzewo do
XV czy XVI wieku, tak.
Więc jest także ten język, ta mieszanina rzeczywiście tam istnieje, natomiast ja wychodzę z takiego założenia i chyba wszyscy my tłumacze wychodzimy z takiego założenia, że jeżeli coś jest w jednym języku, no to w jakiś sposób rzeczywiście przy założeniu pewnych strat i przy założeniu, że nie jest to język kulturowo kompletnie nam obcy, jednak powinno dać się przetłumaczyć na inny język. No i tak, no i właściwie nie ryzykowałam. No była to dla mnie przygoda, była to dla mnie praca wymagająca też sporego researchu, który ja bardzo lubię. I jeśli pracowało mi się nad nią z trudem momentami, to mniej ze względu na język, a bardziej ze względu na bardzo mocne sceny, które w tej książce występują, które
no, są... sceny takie rzeczywiście, sceny seksu, bardzo ostrego seksu, sceny takie pornograficzne wręcz, więc tutaj też zastanawiałam się, że pewnie trudno było też tutaj właśnie te wątki tłumaczyć i no, tu znajdować język, takiego... prawda?
Tak, dla mnie takiego seksu przemocowego, przy czym,
on wcale
przemocowy, jeśli spojrzymy nań ze strony osoby narratorskiej, on wcale przemocowy nie jest, bo ta osoba narratorska mówi o tym, że dopiero wówczas czuje swoje ciało, czuje siebie, bo może powiedzmy też o tym, o czym jest ta książka, że ona jest o poszukiwaniu swojego ciała, poszukiwaniu swojej cielesności, poszukiwaniu siebie w jakichś takich ram, w których można funkcjonować, przy czym te ramy nie istnieją, bo jednocześnie jest to książka o takiej płynności, o tym, że jesteśmy połączeni z tym, co nas otacza, zarówno cieleśnie, jak i także w języku. Jakoś tak. Jeśli chodzi o język jeszcze, to...
To język właśnie też miałam o tym wspomnieć. Jest właściwie bohaterem tej książki tak naprawdę, język i słowo. Bez przerwy są takie cytaty. Tutaj bardzo wiele mam zaznaczonych takich fragmentów. To może tutaj coś przytoczę, mogę przytoczyć twoje tłumaczenie oczywiście. I może cały ten tekst, ten pisarski ruch jest wypełniaczem, tworzeniem miejsca, w którym pustka wreszcie znajdzie przestrzeń. Nie tekst, lecz miejsce z napisem. Tu jest coś, czego nie da się powiedzieć, co nie jest tożsame z milczeniem. Potrzebujemy zdań, żeby móc nie mówić o traumach. Przez całe życie sądził podkreślnik, czyli możemy powiedzieć sądziłom, że muszę wypełnić pustki, dźwigać je, znosić, nieść dalej. To zadanie mojej rodziny, całej naszej kultury, to cała nasza kultura. W brzuchu języka, tu już cytat z następnej strony, trawi się wszystko i człowiek musi, jeśli chce użyć stóp, mieć ręce, które nie oznaczają ja. To tylko jeden z fragmentów odnoszący się do języka.
Tak. No tak, no bo ten język jest czymś, tę osobę narratorską konstytuującym. Tak sobie myślę, że właśnie ponieważ ma kłopot ze swoim ciałem, jako dziecko została osoba narratorska, była permanentnie pozbawiana ciała przez otoczenie, w takim sensie, że nie była postrzegana jako istota odrębna, tylko jako, pamiętasz, tam takie było sformułowanie, że na niegrzeczne dzieci mówi się mebel.
Mm-hmm, tak, więc, tak, że on jest takim, czy ono jest takim meblem, tak.
Tak, więc ten język pewnie z tego powodu także stał się tym miejscem, gdzie można się odnaleźć, a ciało odnajduje się w bólu. Ciało znajduje się poprzez inne ciała, jakoś tak. I rzeczywiście dobrze, że wybrzmiało to słowo pustka, bo zwróciła na to uwagę podczas tego spotkania Justyna Sobolewska, że to jest też książka, to jest książka o traumie, o traumach rodzinnych, noszonych przez kolejne pokolenia na plecach. To jest książka o tym, że w ramach tej traumy, że zastępujemy, że cały czas jesteśmy zastępstwem dla kogoś, dla kolejnych pokoleń. Babka była zastępstwem dla swojej zmarłej
siostry.
Matka jest jakby zastępstwem dla babki, a dziecko zastępstwem dla matki, a jednocześnie gdzieś cały czas obok jest ta pustka po utraconych osobach, które znikły. Więc jest to książka o traumie, jest to książka o pustce, jest to książka o poszukiwaniu swoich korzeni i rozprawianiu się z historią rodziny, o uwalnianiu się od rodziny, to też jest istotne, o uwalnianiu się od tych wszystkich rzeczy, o których powiedziałam wcześniej. Tam jest bardzo dużo wątków, ona jest bardzo, bardzo złożona, jeśli chodzi o problemy, które podejmuje, o tak.
Tych problemów jest też rzeczywiście mnóstwo i właściwie do każdego problemu jest dopasowany język czy styl, jakim posługuje się osoba autorska.
Tak, i w tym sensie jest bardzo współczesna. Znaczy jest tym takim współczesnym rozedrganiem i takim przebodźcowaniem, prawda? Jesteśmy bombardowani w tej książce z każdej strony czymś, tak jak świat nas bombarduje najrozmaitszymi bodźcami i ona odzwierciedla to, jak my funkcjonujemy we współczesnym świecie.
Tak, no tak, myślę. Masz rację, bo z jednej strony jest zapis tego, co tu i teraz, wspomnienie z dzieciństwa, które toczy się wokół drzewa, którym jest buk czerwony. Mamy tutaj też historię tego buka, historię parków, ogrodów, dendrologię. Też jest formą listu, to taka też część list, w ogóle część tej książki jest listami, które pisane są do babci, która jest właściwie taką postacią centralną, wydaje mi się, wokół której ta książka jest skonstruowana, bo od babci, która już w stanie demencji jest w domu opieki, do niej zwraca się właśnie osoba autorska. Wokół niej mam wrażenie, że to wszystko się też koncentruje i ten Bóg, który zasadził jeszcze pradziadek, to jest takie dziwne, ponieważ było to drzewo parkowe. Potem mamy wyjaśnienie tej historii, które sadzone było w parkach królewskich czy właśnie przy pałacach. Tutaj zostaje zasadzone przez, no powiedzmy, plebejusza czy kogoś z klasy robotniczej. Tutaj też wreszcie historia awansu. To też jest ważne w tej książce. Ale tak, no więc właśnie, więc jest to dziecko i później wraz z dorastaniem zmienia się ten język, a kolejnym wątkiem jest jeszcze właśnie historia zarówno babci, to co opowiedziałaś o tych tożsamościach, czy tej pustce, braku, traumie, ale też mamy historię matki opowiedzianą poprzez jej fascynację czarownicami i historiami tych czarownic, bo tak naprawdę to drzewo genealogiczne tym właśnie jest, więc jest tutaj też rodzaj takiej kroniki spisanej przez matkę.
Tak, ona spisuje no właśnie historię rodzinną swoich przodkiń, które były buntowniczkami, które się nie mieściły w ramach narzucanych nam przez społeczeństwo, przez religię, przez płeć. Ten wątek
przez patriarchat właśnie.
Tak,
też,
ten wątek feministyczny jest tutaj bardzo, bardzo silny i wpychania kobiet w role, z których nie wolno wyjść. I tam jest też taki fragment, gdzie osoba narratorska mówi, pewnie go nie znajdę, chociaż on jest stosunkowo na początku, gdzie ona mówi, że jak się jest... O, znalazłam. Cudownie.
To bardzo prosimy.
Pamiętam, że to uprzedmiotowianie mnie wkurzało. Nie chciałam być przedmiotem, chciałam być człowiekiem, dużym człowiekiem, a bycie dużym człowiekiem oznaczało posiadanie płci męskiej. Bycie kobietą groziło pozostaniem przedmiotem albo stanie się morzem. Tego nie chciałam. Więc jest to też historia o patriarchacie i o uwalnianiu się z tej męskiej dominacji. W jakimś sensie ta babka, będąca jednak bardzo konserwatywną osobą, będąca rasistką, będąca klasistką, jest chyba pierwszą, która się odrobinę z tych okowów patriarchatu uwalnia, bo jako dorosła, a wręcz starsza kobieta, po śmierci swojego męża zaczyna podróżować samodzielnie po świecie, zaczyna grać w tenisa. I drugą taką osobą
też podejmuje pracę.
Podejmuje, o właśnie, to jest nawet pewnie ważniejsze niż granie w tenisa. Podejmuje pracę i kolejną osobą jest matka, która przez tę samą babkę, która próbuje wyzwolić się z tych ram narzucanych przez patriarchat, jest wepchnięta w pewne ramy, chce studiować, ale bardzo wcześnie jako młoda dziewczyna zachodzi w ciążę, więc nie może pójść na studia i uwalnia się, spisując historię swoich przodkiń i myślę, że to spisywanie tej historii też jej pozwala dotrzeć do jej własnej tożsamości. Matka osoby narratorskiej jest lesbijką i już jako dorosła kobieta, mocno dorosła, mająca dorosłe dziecko, decyduje się na otwarty związek z kobietą, więc...
To też jest zaskoczenie w pewnym momencie, tak, kiedy do tego dochodzimy rzeczywiście, bo też wydawałoby się, że ona w tych okowach tego patriarchatu tkwi.
Tak. Więc jakakolwiek rozmowa o tej książce pewnie zawsze sprawia wrażenie nieco chaotycznej, gdyż...
No właściwie tak można by każdy z tych wątków, o którym wspomniałaś, opowiadać, tak, prawda? Że tak, jest to oddzielna historia, bo zarówno historia tej rodziny, historia tych czarownic, historia babci, historia pradziadka, historia Buka Czerwonego. No naprawdę jest mnóstwo tych historii, ale rzeczywiście niesamowite jest to, że one się jakoś tak wszystkie łączą, przeplatają i to wszystko jest takie bardzo spójne, więc tutaj też Zresztą wszyscy recenzenci bardzo cię chwalą i oddają ci cześć, że potrafiłaś to tak wspaniale oddać w tym tekście polskim.
Za tę spójność nie odpowiadam ja, za tę spójność odpowiada osoba autorska.
No ale to oczywiście też trzeba było jakiś ekwiwalent znaleźć dla tego, żeby tak zrobić, prawda? Żeby to się też tak po polsku wszystko łączyło i czytało. Te wątki są fantastyczne. No, ja miałam największy problem z tą taką poetyckością. Jakoś wydawało mi się to na początku, później weszłam w to dopiero, wtedy kiedy dziecko rozmawia z Bukiem i właśnie szukając tej swojej tożsamości, tego ciała, że to jest też zupełnie jakby inny rozdział z tej książki, bo momentami jest bardzo realistycznie też, zwłaszcza już w tej drugiej połowie. Mam wrażenie.
No, rzeczywiście ten język poetycki, on jest, jakkolwiek jest to świetna książka, on jest najsłabszym.
Tak mi się właśnie wydaje, że on...
Tak, absolutnie tak.
Że lepiej się czyta te fragmenty takie właśnie już bardziej pisane tak na serio, czy to opisy codzienności, opisy życia, czy opisy nawet tego ostrego seksu, ta relacja z matką, z babcią, te wizyty w szpitalu, to uważam, że jest mocniejszą stroną tej książki.
Zdecydowanie,
jednak.
Zwłaszcza, że one są w przeciwieństwie do tych poetyckich fragmentów, one są dowcipne.
Znaczy, bardzo.
Tam jest
tak.
Duży dystans do siebie i duży dystans do rzeczywistości, czego w tych poetyckich fragmentach nie ma i być może również przez to tracą. I tak mi się wydaje, że tutaj na trochę osoba autorska chciała pójść za poważnie, no ale... Ale na szczęście jest ich bardzo niewiele.
Tak, ale jest bardzo dużo właśnie tych świetnych fragmentów, a też pomyślałam o tym, że jest spora bibliografia i każdy rozdział poprzedzony jest cytatami z kilku dzieł i to też taka książka erudycyjna bardzo, nawiązująca do, nie wiem, Eribona, Derridy, teoretyków języka.
No do Davida Fostera Wallace'a
do tak.
Ani Erno. Do Paula Preciado, no rzeczywiście tych nawiązań jest bardzo, bardzo dużo i to była też taka część, ja akurat to bardzo lubię, to znaczy lubię grzebać i szukać.
Już pewnie tłumaczeń na polski, tak?
Tak, tłumaczeń na polski, szukać w tekstach tych fragmentów wspomnianych. To jest żmudny kawałek pracy, ale ja ten wątek detektywistyczny pracy tłumacza bardzo lubię.
Bardzo ci się to dobrze udało. Ja myślę, że długo byśmy jeszcze mogły rozmawiać, żeby odkrywać te poszczególne tropy, ale tutaj jeszcze chciałam zacytować ciebie, o tutaj źródła bibliograficzne. No jest też fragment po angielsku napisany, który znajdziemy, jeden rozdział właściwie, który znajdziemy, to są te listy pisane do babci. On akurat znajduje się na końcu tej książki, musimy ją tak przełożyć odwrotnie i tam znajduje się to tłumaczenie, więc to jest jeszcze coś innego. To taka epistolograficzna też część tej książki. Chciałam zacytować fragment twojego słowa od tłumaczki. Jest: Drzewo krwi to tekst, który dotyka, a właściwie wali na odlew, pokazując zmagania z bagażem przeszłości, z bolesnymi uwarunkowaniami rodzinnymi, które są doświadczeniem nas wszystkich, niezależnie od tego, czy jesteśmy homo, czy heteronormatywni, binarnie, czy nie. I myślę, że to taka puenta już chyba mogłaby być. Chyba, że jeszcze chcesz się odnieść do
bardzo
tego.
Bardzo się cieszę, że puentą jest akurat słowo od tłumaczki.
Prawda?
Bo to się nam rzeczywiście rzadko zdarza, że możemy napisać coś od tłumacza. A tutaj akurat dostałam taką możliwość. I rzeczywiście tak, możemy na tym zakończyć, bo rzeczywiście... Ta książka o tym, między innymi o tym jest.
A coś jeszcze o osobie autorskiej może powiemy. Tutaj na okładce czytamy, że Kim Lorison urodziła się w 2666 roku na Getan. W Wikipedii możemy znaleźć, że chyba jest to rok 92, o ile dobrze pamiętam. I to jest debiut autorski. Co jeszcze możemy o...
Debiut prozatorski.
Debiut prozatorski właśnie.
Tak. Mhm. Bardzo mało o osobie autorskiej wiemy, bo ja oczywiście starałam się znaleźć jakieś informacje, ale jest to osoba niechętnie, myślę, odkrywająca swoją prywatność.
Wciąż jeszcze.
Wciąż jeszcze, tak.
To odkrywajmy ten tekst Kim L'Horizon, Drzewo krwi, przełożyła Elżbieta Kalinowska. Książka pięknie wydana, z piękną okładką, ukazała się nakładem wydawnictwa literackiego. Elżbiecie Kalinowskiej bardzo, bardzo dziękuję za ten przekład i za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.